Mariola Pawlak. Podniebne szlaki. Gdy na początku lat 70. Grażynę Hasę poproszono o zaprojektowanie nowych uniformów dla polskich stewardes, pośród wielu zaleceń najważniejsze było jedno. Walizki muszą być duże. Te walizki były najważniejsze przy projektowaniu mundurów. Powiedziano, że mają być duże, co dla mnie było zupełnie niezrozumiałe. Dziwiła się Hasę w rozmowie z Anną Sulińską, autorką poświęconej stewardessom książki W niebo wzięte. Myślałam, że torba podręczna wystarczy, żeby wrzucić coś do spania, kosmetyki i coś do przebrania. Ale duże walizki były potrzebne, bo kwitł wtedy przemyt. Przemycali wszyscy. Partyjni i niepartyjni, młodzież i dorośli, kobiety i mężczyźni. Koleją, samochodem i samolotem. O ile jednak sposoby naziemne potrafiły zadziwiać kreatywnością, kiełbasy w oponie, dolary w podwójnym suficie wagonu, to przemyt lotniczy stawiał przed obywatelami przedsiębiorczymi zupełnie inne wyzwania. Przedział czy auto zawsze dawało się jakoś przysposobić. Samolot zostawiał zaradnego rodaka samemu sobie, każąc mu polegać wyłącznie na własnym ciele, często ubranym w 20 bawełnianych koszulek i 3 pary dżinsów. Co innego lotowskie załogi, te do dyspozycji miały nie tylko luk bagażowy, schowki i aneks kuchenny za kotarką, ale często także przychylność celników. Do zapełnienia dużej walizki projektu Hasse przydawała się niewielka służbowa torba na ramię. System był bowiem kombinowany. W torebce można było przewieźć 2 płaskie butelki whisky, razem 1,5 litra. W Egipcie 3/4 chodziło po $15, czyli tyle, ile bez diety wynosiła miesięczna wypłata stewardessy. Za to można było kupić 3 lub 4 pary kolorowych butów, na które w komisie na Chmielnej czy Brackiej, nieznoszące szarzyzny elegantki, były w stanie zapłacić nawet 1000 złotych, znów równowartość pensji. W dużej walizce mieściło się dokładnie 9 butów, co oznaczało, że do nielegalnego procederu trzeba było wciągnąć koleżankę. Sztuka polegała na tym, żeby ta, która wiezie 4,5 pary, nie dała się złapać celnikom, tłumaczyła Sulińska. Jej koleżanka, mająca ten brakujący but, mogła być spokojna, bo ocleniu podlegała cała para. Jeśli celnik znalazł 1 but, można go było przekonać, że to taki kaprys. Podobnie udawało się czasem objaśnić różne wariacje żywieniowe. Stewardessy zabierały z pokładu całe torby niezjedzonych posiłków. Na trasie z Aten sery feta, z Budapesztu salami, a z pierwszej klasy z Moskwy sarninę, łososia i kawior, który cieszył się wśród pasażerów zdecydowanie najmniejszą popularnością. Nie wiedzieli, co to jest i ogólnie nie doceniali. Stewardessy więc z każdej porcji zbierały odrobinkę i uzyskiwały w ten sposób 5 kubeczków na swoje kanapki. Śmiała się Sulińska. Pewnego razu, wiedząc, że w Egipcie jabłka są równie cenne jak u nas pomarańcze, stewardessy postanowiły przemycić każda po pełnej torbie. Co to jest? Tylu jabłek wwieźć nie wolno, przeraził się celnik. Jak to nie wolno? To co my teraz robimy? Przecież jesteśmy na specjalnej diecie jabłkowej. Załamały ręce dziewczyny. Innym razem to banany wywołały zdziwienie. Pewna stewardessa wracała z lotu z wypełnioną nimi przeźroczystą torbą. Na ich widok kobieta idąca po przeciwnej stronie ulicy osłupiała, porzuciła wózek z dzieckiem i przebiegła do niej z pytaniem, skąd wytrzasnęła taki łup. Nie wierzyła, że są z jakiegoś innego źródła niż sklep, mówiła Sulińska. Stewardessa w końcu podarowała kobiecie 1 banana. Do dzisiaj pamięta, że tamta patrzyła na nią jak na wariatkę. Nie dość, że zdobyła, to jeszcze rozdaje. Wyjątkowym portem docelowym był Frankfurt. Bramki przed odprawą roiły się od zdesperowanych matek, zapłakanych żon, biednych kobiecin z cudem zdobytymi markami, próbujących wetknąć stewardessom recepty na niedostępne w Polsce leki. Chociaż we Frankfurcie mieli też bardzo fajne rajstopy, recepty były dla personelu powietrznego priorytetem. W aptece swoje trzeba było odstać, czasem nawet dołożyć z własnej kieszeni, ale stewardessy nigdy nie prosiły o zwrot, za to czasem po powrocie nie zastawały już odbiorczyń cennego pakunku. Woziło się też krew, bo jej również w Polsce nie było. Kiedyś przywiozłam zgodnie z instrukcją, zostawiłam w urzędzie celnym i przez kilka dni nikt się po nią nie zgłosił. Wysiłek poszedł na marne, a krew pewnie do śmietnika, wspomina jedna ze stewardess. Podobny los czekał prochy pewnego pechowego Nestora Rodu. Polonijna rodzina w USA zdołała namówić jednego z pilotów na przewiezienie prochów dziadka, by mógł spocząć w ojczyźnie. Gdy po przylocie do Polski nikt się po nie nie zgłosił, schował urnę w niezamykanej szafce na mundur. Rodzina przyszła następnego dnia, ale ani munduru, ani prochów już nie było. Nigdy ich nie odnaleziono, ale stewardessa, która musiała uporać się z rozżalonymi żałobnikami, do dziś jest pewna radości złodzieja. W tych deficytowych czasach nieczęsto przecież trafiało się 3 kilo pieprzu. Nie zawsze jednak interesy na linii Warszawa-Nowy Jork przebiegały tak burzliwie. Właściwie była to jedna ze spokojniejszych, a przez to najbardziej intratnych tras. Na każdy dzień pobytu w Stanach stewardessy dostawały $12. Zazwyczaj były tam 3 dni, razem $36. Gotowało się więc grupowo, bo taniej. Po zrzutce na składniki każdej zostawało jakieś $30. Opłacało się kupować, zwłaszcza na Lower East Side, zwanym Żydowem, gdzie czekali już zaprzyjaźnieni sprzedawcy niemodnych ciuchów i tkanin w PRL-u uzyskujących drugie życie. Królował tiul. Jedną belę można było kupić w USA za $5, czyli około 500 zł, sprzedać zaś w Polsce za 28 tysięcy złotych. Średnia miesięczna pensja pilota wynosiła wtedy jakieś 3,5 tysiąca. Szczególnie obrotni pracownicy lotu w dobrym miesiącu podobno potrafili nie zgłosić się po pensję. W rok można było uzbierać na malucha, zaś pewien wyjątkowo brawurowy pilot zarobił na cały dom w 3 dni. Poszedłem na całość. Zwierzył się Sulińskiej anonimowo. Pożyczył na budowę domu 500 tysięcy. Miał oddawać w ratach, ale wierzyciel zmienił zdanie. Miałem 10 dni, żeby wszystko zwrócić, opowiadał. Przeliczył, że gdyby tylko udało mu się przewieźć 20 belek tiulu, a ja nigdy żadnego przemytu nie robiłem i nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Zmartwiony lecę do Nowego Jorku. Mam przy sobie $150, spirytus i kawior z Moskwy. Jadę na Manhattan, na Żydowo, do Andrzejka, a tam wielki karton po lodówce. Weszło akurat 10 belek, na zapleczu znalazło się i drugie pudło. Przecież mnie powieszą, jak odkryją to na tle. Myślałem wtedy, ale w Warszawie na szczęście była taka mgła, że lądowaliśmy w Gdańsku. Pasażerowie idą poczekać na tranzyt, bo w Warszawie muszą przejść oclenie, a ja z obsługą lotniska, którą bardzo dobrze znam, wyciągam z samolotu te kartony, taszczymy je do innej maszyny i nadajemy następnym lotem z Gdańska do Warszawy jako przesyłkę krajową. A krajowych się już nie cliło. Po drugiej stronie oceanu czekali polscy odpowiednicy pana Andrzejka. Obsługa sklepu z towarami zagranicznymi przy hali Mirowskiej znała na pamięć rozkład lotów. Mówiło się więc klientom: dziś nie ma tiulu, ale we wtorek przylatuje Nowy Jork, to będzie. To, co nie poszło na bazarach i komisach w Warszawie, bratnich republikach, Turcji czy Grecji, łatwo można było opchnąć w Moskwie. Tam szło właściwie wszystko. Wystarczyło rozłożyć towar na łóżku hotelowym, a zaraz roiło się od klientów płacących rublami, kawiorem i spirytusem. Poza tym świetnie można było zarobić w Taszkencie na koszulkach Lacoste z Bangkoku. O kryształy z Czechosłowacji bito się nawet w Japonii. Po bawełnę, szmaragdy i szafiry latało się do Indii, po elektronikę do Singapuru i Emiratów Arabskich, po kosmetyki Maxa Factora i Neskę do Stanów. Tylko do Brukseli po nic, bo drogo. Polska produkcja sprawdzała się z kolei, jeśli chodziło o sezonowe hity, jakimi w swoim czasie były globulki Z, uchodziły za antykoncepcyjne, czy Biseptol, lek na przeróżne stany zapalne popularny w Rumunii. Stały popyt był na radia tranzystorowe, aparaty fotograficzne, miksery, kremy Nivea, plastikowe trójrzędowe grzebyki, lisie skóry czy kożuchy. Pewna pani usiłowała wywieźć kiedyś 15 sztuk kożuchów na własny użytek. Naprawdę dla własnych potrzeb wywozili je górale, którzy zadziwiali obsługę Okęcia, wylatując reprezentacyjnie w pełnym podhalańskim stroju ludowym, z puchowymi kołdrami, suszonymi grzybami, ogórkami kiszonymi i własnej roboty kiełbasą w walizce. Z równym rozbawieniem celnicy patrzyli na pewnego pechowego obywatela, który pod zwykłymi spodniami miał na sobie 15 par damskich koronkowych majtek w różyczki. Podobno za wszelką cenę usiłował uniknąć kontroli. Stosowana była też metoda na małpę, czyli kupienie znajomemu biletu za granicę pod warunkiem, że pomoże w przemycie. Z czasem przerodziło się to w interes, a Polacy stali się specjalistami od marketingu europejskiego. Zawsze podziwiałem witalność i pomysłowość. Nie wiem, jak Polska wyglądałaby w tamtych czasach, gdyby nie ci mali przemytnicy. Mówił Newsweekowi Krzysztof Engwert, były celnik z Okęcia. To była prawdziwa szkoła przedsiębiorczości. W pewnym sensie sama władza zmuszała ludzi do łączenia turystyki z handlem, dodawał. Władza uznała bowiem, że polski obywatel z powodzeniem spędzi urlop za granicą za 10 dolarów. Tyle przysługiwało wyjeżdżającym. Nocleg i wyżywienie zapewniał przecież Orbis. W 1958 roku za przemyt władze ukarały 800 osób, dekadę później delikwentów każdego roku było 12-krotnie więcej i to tylko tych przyłapanych. Wtedy też ustalono, że wartość nielegalnego towaru na polskim rynku wynosi miliard złotych, a tylko co piąty dolar wpłynął do kraju zgodnie z prawem. Na początku lat 60. socjolog Jan Węgleński oceniał, że handlem na wycieczkach zorganizowanych parała się około połowa uczestników, a w kryzysowych latach 80. współczynnik ów doszedł do 75%. Państwowe biura podróży same wręcz wychodziły z inicjatywą, oferując podróżnym wyjazdy o wymownie okrojonym programie turystycznym. Pilotom i stewardessom zazdroszczono, że mają dostęp do doskonałych towarów i rynków zbytu. Chociaż zdawało się, że przemytu nikt nie bierze na serio, groziły zań prawdziwe konsekwencje. Stewardessy po locie wychodziły poza kolejnością. Bały się celników, bo zawsze czymś handlowały. To był ich dodatkowy zarobek, bo samej płacy nie miały wysokiej, opowiadał Annie Sulińskiej, mąż jednej z nich. Za złapanie na gorącym uczynku można było w najlepszym wypadku dostać naganę lub stracić pracę, w najgorszym pójść do więzienia, chociaż większości złapanych udawało się jakoś załagodzić sprawę. O dziwo, za największą łatwiznę uchodził handel złotem. W Warszawie kupowało się na bazarze tombakowy pierścionek, błyszczało nim przy ewidencji wywożonych przedmiotów. Po przylocie z Kairu na palcu znów był pierścionek, tyle że ze szczerego złota, a na zarzuconym na plecy łańcuszku pod bluzką kilka kolejnych. Przy rewizji osobistej ta biżuteria z pleców mogła przysporzyć nie lada problemów, stąd część przemytniczek ukrywała ją ponoć jeszcze głębiej, ale o tym może lepiej nie wspominać. Największym postrachem stewardess był celnik Kosor. Kosił wszystkich. Podobno rzedła mu mina, gdy ktoś wwoził do Polski cenny towar niepodlegający ocleniu lub musiał przepuścić lot dyplomatyczny bez kontroli. Było oczywiste, że towarzysz Gierek wracający z Indii od Indiri Gandhi nie będzie obwieszony pod marynarką szmaragdami, co innego jednak załoga, choć i jej w ramach dyplomatycznego wyjątku nie poddawano rewizji. Nie zawsze jednak dyplomaci przynosili szczęście. Wchodzimy do jubilera, a tam pół boru robi zakupy w towarzystwie ambasadora. Kupiłyśmy po dwa pierścionki każda i wróciłyśmy do hotelu, wspominała jedna ze stewardess. Kombinacji nie był w stanie ukrócić nawet stan wojenny. Z dnia na dzień stanął ruch lotniczy. Po paru tygodniach, gdy wszystko się uspokoiło na zwykłe tory, wrócił także przemyt, choć z jakimś nowym, desperackim rysem. Gdy w sklepach nie było nic, w walizkach Engwertowi zdarzało się znaleźć na przykład 16 główek kapusty i inne podstawowe produkty, także natury duchowej. Pewien ksiądz usiłował na przykład wwieźć 10 tysięcy świętych obrazków z Rzymu. Często ryzykując wiele, z potrzeby serca, z litości lub odwagi, nie zauważano pewnych towarów. Dzięki takim postawom wwożono do kraju wiele materiałów opozycyjnych, podsumowywał celnik. Między innymi to właśnie dzięki nim dzieje nowego, kapitalistycznego przerzutu towarów lat 90. to już zupełnie nowy rozdział historii przemytu. Mariola Pawlak.